aktualności Radia Watykańskiego. Ksiądz Tadeusz Cieślak.
Niekonsekwencja wiernych i pasterzy między tym, co mówią, a tym, co czynią, podważa wiarygodność Kościoła. Mówił o tym papież Franciszek w czasie mszy w Bazylice Świętego Pawła za murami. Do odwagi dzielenia się doświadczeniem obecności Jezusa w życiu zachęcił w południe wiernych Ojciec Święty. Wezwał też do modlitwy za prześladowanych chrześcijan. Witam w niedzielę 14 kwietnia i zapraszam na nasz program informacyjny. Nie można być pasterzem Bożej owczarni, nie godząc się na to, by wola Boża prowadziła nas, dokąd nie chcielibyśmy iść, bez gotowości do świadectwa o Chrystusie, nawet za cenę własnego życia. Mówił o tym papież Franciszek podczas mszy w Bazylice Świętego Pawła za murami. Podobnie jak tydzień wcześniej na Lateranie, tłumy wiernych witały go w tej rzymskiej świątyni, zbudowanej na grobie apostoła narodów. W homilii papież nawiązał do dwóch scen z dzisiejszych czytań mszalnych – prześladowania przez Sanhedryn apostołów oraz zapowiedzi danej przez Jezusa Piotrowi, że inny go opasze i poprowadzi, dokąd nie chce.
Ewangelia musi być głoszona i świadczona. Oczywiście świadectwo wiary ma wiele form, podobnie jak w wielkim fresku istnieje różnorodność barw i odcieni, ale wszystkie są ważne, nawet te, które nie wychodzą na wierzch. Są święci dnia powszedniego, święci ukryci, pewien rodzaj klasy średniej w świętości, jak mawiał pewien francuski pisarz. To klasa średnia, do której wszyscy możemy należeć. Ale w różnych częściach świata są też ludzie cierpiący, podobnie jak Piotr i apostołowie z powodu Ewangelii. Są ludzie, którzy oddają swoje życie, aby dochować wierności Chrystusowi przez świadectwo naznaczone ceną krwi. Ten, kto nas słucha i na nas patrzy, powinien móc odczytać w naszych działaniach to, co słyszy z naszych ust i składać chwałę Bogu. Przypominam tu sobie ową radę, którą dał święty Franciszek z Asyżu swoim braciom. Głoście Ewangelię, a jeśli byłoby to konieczne, to także słowem. Głosić życiem, świadectwem. Niekonsekwencja wiernych i pasterzy między tym, co mówią, a tym, co czynią, między słowami a sposobem życia, podważa wiarygodność Kościoła.
Dobrze to wszyscy zapamiętajmy, nie można głosić Ewangelii Jezusa bez konkretnego świadectwa życia. Ten kolejny wpis papieża Franciszka na Twitterze dobrze podsumowuje jego rozważanie przed południową modlitwą maryjną. Ojciec Święty nawiązał w nim do dzisiejszego czytania z Dziejów Apostolskich, gdzie apostołowie stają przed Sanhedrynem, gotowi mimo sprzeciwów i prześladowań dać świadectwo o swym zmartwychwstałym mistrzu. Skąd zatem brała się ich siła, radość i odwaga głoszenia?
Nie zapominajmy, że apostołowie byli ludźmi prostymi, nie należeli ani do uczonych w piśmie, ani do klasy kapłańskiej. Jak więc mogli, biorąc pod uwagę ich własne ograniczenia i sprzeciw władz, napełnić Jerozolimę swoim nauczaniem? Jest oczywiste, że tylko obecność z nimi Chrystusa Zmartwychwstałego oraz działanie Ducha Świętego mogą tłumaczyć ten fakt. To Pan, który był z nimi i Duch, który ich popychał do przemawiania, tłumaczą ten nadzwyczajny fakt. Ich wiara opierała się na tak silnym i osobistym doświadczeniu Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał, że nie obawiali się niczego i nikogo. Co więcej, postrzegali w prześladowaniach motyw do chluby, że mogli iść w ślady Jezusa i doń się upodobnić, świadcząc o Nim życiem. Dzieje pierwotnej wspólnoty chrześcijańskiej mówią nam bardzo ważną rzecz, istotną dla Kościoła wszystkich czasów, a więc i dla nas. Gdy ktoś zna naprawdę Jezusa Chrystusa i wierzy w Niego, doświadcza Jego obecności w życiu oraz mocy Jego zmartwychwstania i musi dzielić się tym doświadczeniem. A jeśli napotka niezrozumienie i przeciwności, zachowuje się jak Jezus podczas męki. Odpowiada miłością i siłą prawdy.
Ojciec Święty zachęcił wiernych do modlitwy, między innymi za prześladowanych chrześcijan. Jest ich naprawdę tak wielu w tak licznych krajach świata, stwierdził. Módlmy się za nich z całego serca. Niech czują przy sobie żywą i umacniającą obecność zmartwychwstałego Pana.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam bardzo serdecznie naszych słuchaczy. Dziś rozpoczyna się w Polsce już po raz piąty tydzień biblijny. Tym wszystkim, którzy zaangażowani są w przygotowanie tej inicjatywy dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II, specjalnego błogosławieństwa udzielił papież Franciszek. O tym wyjątkowym tygodniu w roku, o apostolacie dzieła biblijnego, a także najnowszym dokumencie Papieskiej Komisji Biblijnej rozmawiać będziemy w naszym programie. Gościem Radia Watykańskiego jest ksiądz profesor Henryk Witczyk, dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych KUL, przewodniczący dzieła biblijnego, a także jedyny Polak będący członkiem Papieskiej Komisji Biblijnej. Przed mikrofonem ksiądz Leszek Gęsiak. Zapraszam serdecznie na nasz magazyn. Księże profesorze, spotykamy się w Rzymie w czasie obrad Papieskiej Komisji Biblijnej, której ksiądz profesor jest członkiem. Cóż to za ciało i czym się zajmuje?
To jest ciało, które działa w Kościele katolickim od praktycznie początku XX wieku, ogromnej doniosłości, ponieważ podejmuje tematy, które są uważane jako trudne. W interpretacji Pisma Świętego potrzebny jest często autorytet Ojca Świętego i całego magisterium Kościoła w celu wyjaśnienia trudnych kwestii. One się pojawiają z biegiem czasu, w zależności od rozwoju, czy to nauk historycznych, czy nauk ścisłych. Czy na przykład, tak jak ostatni dokument Papieskiej Komisji Biblijnej z inicjatywy papieża Jana Pawła II zajmował się kwestiami moralnymi. Powstał dokument Biblia a moralność. Teraz z kolei po synodzie biskupów, który był poświęcony Słowu Bożemu w życiu i misji Kościoła, zajmujemy się kwestią wskazaną przez biskupów uczestniczących w tym synodzie, reprezentujących praktycznie cały Kościół, mianowicie kwestią natchnienie i prawda Pisma Świętego. Jest to temat, każdy biblista to wie, z siłą rzeczy niesamowicie ważny, niesamowicie też złożony. Niemniej przygotowujemy dokument taki, który by z jednej strony wiele mówił specjalistom, a więc biblistom i teologom, ale też by był łatwy do zrozumienia przez ludzi zwyczajnie czytających Pismo Święte, interesujących się trudnymi kwestiami, które w trakcie lektury się nasuwają. Zwłaszcza jak podkreślali koledzy reprezentujący kościoły Dalekiego Wschodu, Afryki czy Ameryki Łacińskiej, coraz więcej ludzi w ich kościołach stawia pytanie, czym się różni Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu od innych ksiąg uważanych przez wyznawców innych religii za równie święte, ważne i źródłowe dla ich wiary. A więc szukamy odpowiedzi na to, jakże ważne pytanie w kontekście też tym interreligijnym.
Czy w kontekście interreligijnym rzeczywiście Kościół katolicki może dać odpowiedź na to, że rzeczywiście Pismo Święte jest natchnione i prawdziwe?
Możemy dać taką odpowiedź, idąc w głąb samego Pisma Świętego, czyli analizując te wszystkie teksty, w których autorzy opowiadają o tym, w jaki sposób rozpoznawali Słowo Boże do nich kierowane, w jaki sposób przeżywali swoje spotkanie z Bogiem, bo pamiętajmy, Pismo Święte to nie jest księga, która powstała na zasadzie dyktatu, który otrzymał jeden czy drugi autor, czy ewangelista, czy autor listów bezpośrednio od Ducha Świętego. Pismo Święte to jest, inaczej mówiąc, historia zbawienia, a więc konkretne wydarzenia inspirowane przez Pana Boga, w których On sam uczestniczył, które to wydarzenia zostały opowiedziane i ostatecznie spisane, czyli stały się tekstem Pisma Świętego. Najlepiej to widać po prostu na przykładzie Ewangelii. Ewangelie to nie są po prostu dzieła, które wyrosły czy zrodziły się przy biurku w głowie jednego czy drugiego ewangelisty. To jest właśnie historia, dzieje Jezusa z Nazaretu, w których apostołowie i inni uczniowie najpierw żywo uczestniczyli, patrzyli, widzieli, słuchali, dotykali, jak mówi święty Jan, a następnie opowiedzieli całe to swoje doświadczenie. I badamy, jak na podstawie tychże właśnie świadectw, czy to starotestamentowych, czy nowotestamentowych, możemy wykazać cały wielki proces pochodzenia ksiąg Pisma Świętego od Pana Boga, bo taki jest tytuł pierwszej części naszego dokumentu. słowo pochodzące od Boga. W jaki sposób? Jak na ten temat mówią różne księgi Pisma Świętego? A mówią rzeczywiście bardzo wiele. Sami byliśmy bardzo zdumieni, gdy po szeregu właśnie prac nad poszczególnymi księgami odkryliśmy, że praktycznie w każdej księdze Pisma Świętego jest na ten temat sporo powiedziane. Oczywiście pozostaje kwestia zasadnicza, iż potrzebny jest też akt wiary, iż mamy do czynienia z historią, w której rzeczywiście Bóg interweniował. I to interweniował tak właśnie, jak autorzy opowiadają. Ta analiza świadectw Pisma Świętego dotyczących interwencji Boga w dzieje świata, w dzieje przede wszystkim narodu wybranego, a następnie w dzieje Kościoła Apostolskiego, czyli wspólnoty apostolskiej, jest bardzo logiczna i przekonująca po prostu. W drugiej części dokumentu mówimy na temat prawdy Pisma Świętego. Dochodzimy do wniosku, że głównym tematem Pisma Świętego jest sam Bóg, który podejmuje dzieło zbawienia człowieka. A więc podkreślamy, iż Pismo Święte nie tyle przekazuje nam jakieś ciekawostki dotyczące świata czy człowieka w takich, powiedzmy, różnych ujęciach antropologicznych, czy powiedzmy związanych z badaniem, które prowadzą nauki przyrodnicze, ale przekazuje prawdę dotyczącą przemiany człowieka słabego, grzesznego, a więc śmiertelnego, w człowieka, który powołany jest do życia w Bogu, do życia chwalebnego, do życia po prostu w chwale. A więc Bóg, który objawia siebie samego, jako ten, który poszukuje człowieka, aby go przemienić.
Jest ksiądz profesor również człowiekiem, który te przesłania Papieskiej Komisji Biblijnej przynosi na grunt Polski. Od 2008 roku jest oficjalny statut dzieła biblijnego. Ksiądz profesor jest przewodniczącym. Cóż to za ciało i jakie jest jego znaczenie w polskim kontekście?
Jestem cały szczęśliwy, że Konferencja Episkopatu Polski właśnie w marcu 2008 roku wyraziła pełne zaufanie do inicjatywy biblistów, których udało mi się też przekonać, iż powinniśmy powołać apostolat biblijny w naszej ojczyźnie. I po 3 latach takiej wstępnej działalności księża biskupi po prostu przyjęli statut stowarzyszenia, do którego należą najpierw bibliści moderatorzy w każdej diecezji, a następnie członkowie zwyczajni, czyli osoby, które po ukończeniu różnego rodzaju szkolenia takiego w zakresie znajomości Pisma Świętego mogły być przyjęte do naszego stowarzyszenia, aby z kolei angażować się w apostolat biblijny na terenie swojego dekanatu czy parafii, bo wiadomo, iż biblista ze stolicy diecezji nie jest w stanie dotrzeć do wszystkich parafii. Głównym celem jednak działania dzieła biblijnego jest skupianie wszystkich możliwych sił, jakie są w ojczyźnie, myślę tutaj o siłach fachowych w zakresie interpretacji Pisma Świętego, żeby te najnowsze, wspaniałe, fascynujące nas odkrycia biblistyki światowej, a większość z nas studiowała za granicą, głównie w rzymskim biblikum prowadzonym przez ojców jezuitów, z wielkim poświęceniem notabene i oddaniem, żeby te wielkie dzieła przybliżać prostym, zrozumiałym językiem milionom wiernych, by nasza wiara nie pozostawała na bazie jedynie twierdzeń katechizmowych, które oczywiście one są wszystkie ważne, niesamowicie istotne, ale winny być nieustannie pogłębiane od strony źródła, bo wiadomo, że katechizm wyrasta ostatecznie z interpretacji Pisma Świętego. Równie ważny cel, który sobie stawiamy, to jest ten, aby uczyć coraz więcej osób w naszych parafiach, w naszych diecezjach, osobistego kontaktu ze Słowem Bożym. Gdy czyta się Pismo Święte, potrzebna jest jeszcze dalsza po prostu refleksja typu lekcja divina, czy krąg biblijny, czy celebracja Słowa Bożego, która prowadzi człowieka do komunii z Chrystusem, który do mnie dzisiaj mówi.
Ale jedną z pięknych inicjatyw dzieła biblijnego, od wielu lat już praktykowaną, jest Tydzień Biblijny w Kościele w Polsce, który właśnie rozpoczynamy. Jakie są jego założenia i co w tym roku będzie głównym jego akcentem?
Pragnę jeszcze raz gorąco podziękować w imieniu wszystkich moderatorów diecezjalnych i członków dzieła biblijnego księżom biskupom, że zechcieli ustanowić niedzielę biblijną, trzecią niedzielę wielkanocną właśnie w tym roku, 14 kwietnia, jako niedzielę, w której będziemy w sposób szczególny dziękować za objawienie, za Pismo Święte, za Słowo Boże. Ta inicjatywa Niedzieli i Tygodnia Biblijnego praktycznie służy realizacji tych dwóch zasadniczych celów, a więc z jednej strony pragniemy przybliżać osiągnięcia biblistyki, wyjaśniać trudniejsze teksty, a z drugiej strony uczyć wierzących osobistego spotkania z Chrystusem obecnym w Piśmie Świętym. Dokonuje się to przede wszystkim w ten sposób, że jeśli chodzi o pierwszy cel, proponujemy wykłady. Do tego oczywiście katechezy zamieszczone w przeglądzie biblijnym, który dotarł do każdej parafii. Jeszcze lekcja divina, która jest zamieszczona w przeglądzie. Oprócz tego moderatorzy diecezjalni we wszystkich diecezjach organizują różnego rodzaju właśnie celebracje Słowa Bożego, kręgi biblijne czy lekcje divina. Te inicjatywy z kolei mają przybliżać wierzącym, jak spotykać się z Chrystusem obecnym w Ewangelii, tak jak mówił jeden z teologów, Evangelium Christus est. Ewangelia to Chrystus obecny pośród nas, tak jak obecny jest pod postacią chleba konsekrowanego w tabernakulum, tak samo jest obecny pod postacią Księgi Pisma Świętego. Ta jego obecność może być dla nas jakby nieobecna wtedy, kiedy przechodzimy obojętnie wobec tabernakulum, jak też wtedy, kiedy obojętnie przechodzimy obok Pisma Świętego leżącego na półce w naszym domu, prawda?
Wielu chrześcijan, wielu katolików, czasem oczywiście i praktykujących, i bardzo mocno wierzących, ale jednak w życiu codziennym rzadko sięga po Biblię, rzadko samodzielnie ją czyta. Co zrobić, by ożywić to przybliżanie w ciągłe słów Pisma Świętego każdemu wierzącemu?
Jest wiele sposobów, jakie dzisiaj myślący duszpasterze, którym chciałem gorąco podziękować z tego miejsca, angażujący się właśnie w apostolat biblijny na terenie parafii, dekanatu czy diecezji, czy też teologowie podejmują. Jednym według mnie z najważniejszych takich momentów może być sakrament pokuty, kiedy spowiednik, aplikując Słowo Boże do chrześcijanina, którego wysłuchał, przytoczy akurat takie zdanie Pisma Świętego. One się same nie nasuwają spowiednikowi, który rzeczywiście żyje Pismem Świętym. Zaaplikuje chrześcijaninowi takie zdanie, które mu uleczy sumienie, rozjaśni problemy i doda siły. Zdarzają się bardzo często takie spowiedzi. I to może być jeden z najważniejszych momentów takich, kiedy chrześcijanin sam się przekona, że powinien rzeczywiście za tą wskazówką iść i sięgnąć do tego listu, do tej księgi, którą spowiednik na przykład może mu też polecić jako pokutę. Pokutę, która ostatecznie stanie się wielką ucztą, prawda, która rozjaśni człowiekowi życie, doda siły. Innym sposobem są różnego rodzaju maile, smsy, takie zdania, które przychodzą do nas jakby orędzie dnia. Kolejną próbą uczenia ludzi odkrywania Pisma Świętego są na pewno bardzo dobre homilie i dobre lekcje divina. Takie teksty homilii biblijnych i lekcje divina zamieszczamy na przykład na stronie internetowej dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II, a więc na stronie www.biblista.pl. Sądzę, że również taką rolę czynnika rozmiłowującego chrześcijanina w Słowie Bożym mogą być homilie papieża Franciszka, które jak czytam, śledząc je w internecie, one rzeczywiście każdego dnia dają człowiekowi wiele do myślenia, jak choćby homilia, gdzie Piotr mówił o tym, że trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi przed Sanhedrynem, o posłuszeństwie Bogu. Papież skomentował to genialnie, mówiąc, że jedynie posłuszeństwu Bogu daje człowiekowi wolność, prawdziwą wolność. Tego rodzaju stwierdzenie skłania myślącego chrześcijanina do czego? Żeby samemu zobaczyć bliżej ten tekst, tę perykopę z Dziejów Apostolskim, jak to tam rzeczywiście wygląda. Czy to jest jedynie fantazja papieża, czy rzeczywiście dzieje biblijne tak mówią, dzieje apostolskie.
A więc wpatrujmy się w papieża Franciszka, wpatrujmy się w inne propozycje, zwłaszcza w tym szczególnym tygodniu biblijnym, który właśnie w tej chwili ma miejsce w Polsce. Dziękuję bardzo księdzu profesorowi za rozmowę. Naszym gościem, gościem Radia Watykańskiego był ksiądz profesor Henryk Witczyk, przewodniczący dzieła biblijnego, dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych KUL, członek Papieskiej Komisji Biblijnej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już jutro.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.